Być może spotkałeś się już z pojęciem postmodernizm. Może nawet na naszym kanale, kiedy mówiliśmy, że to za trudny temat jak na jedno wideo. Na szczęście na polskim YouTubie są głowy mądrzejsze od nas, które są w stanie zrobić wideo o nim w 3 dni. Tyle, że to wideo jest dokładnie takie, jakby było napisane, nagrane i złożone w 3 dni. Nasze też powstało szybko, ale my jakby czytamy książki autorów, o których tu mowa, a nie kopiujemy z Wikipedii i naginamy pod nasze przekonania? A, i my pijemy yerbę. Dużo yerby. Zalewanej ciepłą soją. Mamy więc 17 minut opis postmodernizmu w filozofii, sztuce i polityce oraz analizę przykładowych dzieł kultury. Czyli coś, co spokojnie mogłoby być tematem na cały semestr seminariów. I teraz pewnie pojawią się głosy, że wiadomo, że są pewne uproszczenia, bo wideo jest takie krótkie. Tyle, że jeśli nie jesteś w stanie czegoś przedstawić jasno, to może nie przedstawiaj go wcale? Ale Szymon nie może tego nie zrobić. Ale dobra, o tym pogadamy już na końcu. To wideo to też nasz pierwszy kontakt z tą analizą popkultury, którą Szymon zaczął uprawiać od czasu, jak wielu twórców na YouTubie udowodniło, że on nie zna się na czym mówi. Jest... mocna. A jak do tego dodamy jeszcze bieda filozofię i moralizowanie, to rzeczywiście możemy podziwiać świat z perspektywy wyżyn ego Szymona. Dobra, starczy tych złośliwości. Weźmy się za analizę. Pierwsza klatka i już mamy Jordana Petersona. Człowieka, który absolutnie postmodernizmu nie rozumie. Warto pamiętać, że Wojna idei była pierwotnie tłumaczeniami Petersona i innymi takimi. Swoją drogą, przewinął się jeszcze libertariański filozof Stephen Hicks i Krzysztof Karoń, czyli Jordan Peterson na miarę polskich możliwości. Wszyscy opowiadają o postmodernizmie niestworzone bzdury, które Szymon z radością opisze w drugiej połowie wideo. A, i jeszcze, przewija się screenshot z bardzo dobrej odpowiedzi na bzdury Hicksa, tak w ramach równowagi, ale nic z niej nie zostanie zacytowane. Wiecie, tak w ramach tej Szymonowej równowagi.
Zarówno w zachodniej, jak i w polskiej przestrzeni publicznej nie trudno dostrzec głosy krytykujące gwałtowne zmiany społeczne w naszej kulturze, upatrując często ich źródeł w tak zwanym postmodernizmie, a więc w prądzie filozoficzno-artystycznym, który ich zdaniem ma być głównym źródłem upadku tradycji i kultury. W odpowiedzi jednak wiele osób zarzuca, że takie myślenie może być zrodzone z uprzedzeń czy też niezrozumienia tego nurtu. Dlatego dziś przyjrzymy się bliżej temu, czym jest oraz skąd wywodzi się postmodernizm. Jednoznaczne zdefiniowanie postmodernizmu nie jest łatwym zadaniem. Jest to bowiem prąd myślowy, który nie ogranicza się do jednej sfery. Możemy go bowiem rozpatrywać zarówno jako koncepcję filozoficzną, jak i artystyczną. Zacznijmy jednak od tej pierwszej. Filozoficznych źródeł postmodernizmu można dopatrywać się przede wszystkim w historii XX wieku. Był to okres znakowany powstaniem najbrutalniejszych totalitaryzmów w historii oraz wojen na skalę dotąd niespotykaną. Traumy, jakich doświadczali ludzie w tym czasie, były często zaczątkiem prądów myślowych, które miały stanowić przyszłe ziarno koncepcji postmodernistycznych.
No i mamy ulubiony temat Szymona. Wszystko, co mi się nie podoba, to nazizm i stalinizm. A to słowo ziarno jest na tyle miałkie, że nic nie mówi. W rzeczywistości postmodernistom chodziło o coś innego. A o co? To pozwolimy sobie zacytować samych siebie. Fragment z naszego wideo o kapitalocenie.
Ale zaraz, co to w ogóle jest ta cała nowoczesność? Za jej początek przyjmuje się okres oświecenia, czyli odkrycia potęgi rozumu. Czyli wiecie, tego rozumu, który umożliwi nam postrzeganie świata w sposób możliwie obiektywny, który zapewni nam postęp społeczny i techniczny, który uwolni nas od okowów przesądów i starych, błędnych praktyk. I tak rzeczywiście się stało. Dzięki nowoczesności zyskaliśmy. Patrząc od XIX wieku, kolej żelazną, rozwój rolnictwa, przełomy medyczne, telegraf, powszechną edukację, lotnictwo, karabiny maszynowe, usprawnioną artylerię, wojnę okopową... No dobra, ale potem też antybiotyki, powszechne prawo do głosu, prasę i radio, penicylinę, rozwój teorii rasowej, czołgi, naloty dywanowe, komory gazowe, bombę atomową i... Mniej więcej tutaj zakończyła się kariera modernizmu, przynajmniej generalnie w świecie akademickim.
Czyli, według postmodernistów, to właśnie przekonania o postępie i powszechnym, niesproblematyzowanym rozumie, czyli modernizm, doprowadziły do wojen i totalitaryzmów. Nie mówiąc o tym, nie da się zrozumieć, dlaczego postmoderniści mają taki problem ze współczesnym społeczeństwem. To nie jest wynik jakiejś niesprecyzowanej traumy, a czegoś, co jest... no... dosłownie w nazwie.
Na przykład słynny mit Syzyfa Alberta Camus jest często przytaczany jako jeden z ważniejszych protoplastów postmodernizmu.
Czekaj, co? Znaczy, okej, można tak to powiedzieć, Ale to absolutnie nie jest pomocne, tym bardziej w krótkim wprowadzeniu. Szymon dość dobrze opisuje mit Syzyfa w dwóch zdaniach, ale to jest chyba najbardziej przystępny tekst filozoficzny XX wieku. Pewnie dlatego tu się znalazł. Żeby było, filozofia. I fajnie pokazuje rozbity charakter tego wideo, pozlepianego na szybko z kilku źródeł. Za to nie ma sensu odbywanie dyskusji bez wspomnienia o absolutnie najważniejszym protoplaście postmodernizmu, strukturalizmie, czyli systemie, według którego istota rzeczy nie znajduje się w niej samej, a w relacji z innymi rzeczami. Zazwyczaj przeciwstawia się go esencjalizmowi. Przypomnijmy sobie na szybko, o co chodzi. Esencjalizm?
To zastanówmy się, co decyduje o tym, że te byty są bytami tymi, a nie innymi. No, dlaczego kubek to kubek? Esencjalizm zakłada, że najważniejsze cechy danego bytu znajdują się w nim samym. No, ma to sens. Jeśli biorę taki kubek do ręki, to przecież nie narzucam mu żadnej kubkowatości. A jak go pozostawię w szafie na 50 lat, to dalej będzie kubkiem.
Natomiast w strukturalizmie...
Kubek to nie kurek, to nie kubeł. I za każdym razem, kiedy używam słowa kubek, niejako przywołuję kurek i kubeł, aby pokazać, że o nich nie mówię. Czyli nie ma jakiegoś trwale istniejącego, wyrytego na wieki w skale słowa kubek, a jest ono częścią sieci słów. I nie chodzi o to, co kubek reprezentuje, tylko czego sobą właśnie nie reprezentuje. Wszystkich innych słów. Niektórymi słowami nie jest bardziej, a innymi mniej. Jak gdyby odległość od każdego innego słowa ustawia słowo kubek w odpowiednim dla niego miejscu. Czyli jak podsumować strukturalizm w jednym zdaniu. Esencja bytu znajduje się poza nim, w systemie różnic między nim a innymi bytami. Czyli jeszcze krócej, dany byt jest determinowany przez to, czym on nie jest.
To nie jest intuicyjne spojrzenie i jeśli coś ci nie pasuje, albo jeśli zastanawiasz się, czemu przeszliśmy od słów do bytów, to mamy o strukturalizmie całe wideo. O, tutaj. Można też powiedzieć, że esencjalizm to obiektywizm, bo dana rzecz jest tą rzeczą niezależnie od wszystkiego. A strukturalizm to relatywizm, bo dana rzecz jest rzeczą zależnie od innych rzeczy. Ale uwaga, jak mamy tego typu relatywizm, to te inne rzeczy nadal są konkretne, a nie takie jak nam się podoba. A tak właśnie myśli Szymon jako konserwatysta, któremu z filozofią nie po drodze. I tu moglibyśmy zakończyć to wideo, bo przy takim błędzie rozumowania już wiadomo, że Szymon nie dojdzie do dobrych wniosków. Dlaczego? Bo opisywanie postmodernizmu z perspektywy esencjalistycznej to jakby próbować opisać układ okresowy pierwiastków z perspektywy alchemii, nie uznając, że pierwiastki mogą się ze sobą łączyć w związki chemiczne. Wtedy dojdzie się do wniosku, że choć takie rozszerzenie ilości pierwiastków daje pewne ciekawe perspektywy, to jednak pomija pierwiastki kluczowe dla alchemii, jak sól albo samo istnienie transmutacji, czyli że w świecie chemii przemiana pierwiastków jest niemożliwa. Więc choć może być to użyteczna krytyka, to wprowadzenie światopoglądu chemicznego zniszczyłoby jakiekolwiek rozumowanie podstawowych procesów w świecie. I mniej więcej tak będzie wyglądał proces rozumowania tego wideo i jego końcówka. A i jeszcze jedna rzecz. Egzystencjalizm został zmieciony z planszy jako sposób badania świata właśnie przez strukturalizm. Bo kiedy egzystencjalizm pokazał człowieka jako przerażonego nieskończoną ilością wyborów, to strukturalizm powiedział, że ej, tak naprawdę to te wszystkie wybory są silnie zdeterminowane przez kulturę i dokonuje się ich w jej obrębie. Ta cała nieskrępowana wolność wyboru to iluzja. A i jeszcze jedna rzecz. Szymon opisuje sylwetki trzech filozofów, z których każdy był strukturalistą, a żaden nie był egzystencjalistą. I tutaj Szymon dość dobrze opisuje to, co postmodernizm krytykuje w modernizmie. Wielkie narracje, ideologie i systemy wartości. Ale przy tym czwartym punkcie mamy już pierwszy wynik takiej perspektywy alchemika.
Obiektywizm i uniwersalizm, a więc przeświadczenie, że istnieje jedna obiektywna prawda, którą można odkrywać, choćby poprzez przedsięwzięcia naukowe.
To taki zły przykład. Zupełnie jakby Szymon celowo chciał oczernić postmodernizm. Hehe, głupie filozofy, myślę, że nawet nauka nic nie rozumie. To raczej jednak pokazuje, że Szymon nie rozumie filozofii nauki, w której koncepcja prawdy jest trochę bardziej skomplikowana. Spójrzmy na przykład na Thomasa Kuhna i jego koncepcję paradygmatów i rewolucji naukowych. Według niej w każdej z nauk panuje jakiś paradygmat, czyli metoda wyjaśniania rzeczywistości, dopóki nieścisłości w wynikach nie będą na tyle duże, że ten paradygmat będzie musiał ulec zmianie. Paradygmat jest tylko sposobem interpretacji rzeczywistości i coś jest prawdziwe lub nie tylko w obrębie paradygmatu. Bo poza paradygmatem nie mamy punktu odniesienia, by uznać prawdziwość lub nie. To jedna z najpowszechniejszych teorii przyjmowanych przez naukowców. Postmodernistom w uniwersalizmie nie odpowiadało to, że był zazwyczaj wymyślony przez jedną grupę i siłą rzeczy reprezentował jej światopogląd. Na przykład do niedawna wiele leków było testowanych na mężczyznach, bo u kobiet wyniki mógł zaburzać cykl menstruacyjny. Wyniki tych badań były uznawane za uniwersalne, choć tak naprawdę brały się z pewnego lenistwa badaczy, czy nawet medycyny. I to z takimi uniwersalizmami postmodernizm ma problem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o problemach z uniwersalizmem, na przykład jak z takiego lenistwa wyrósł patriarchat, to może zobacz nasze wideo o nim. O, tutaj!
Krytyka tych idei nabrała na sile w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy to koncepcja postmodernizmu wreszcie zaczęła się kształtować jako osobny, rozpoznawalny przez resztę świata byt. Za jednego z najważniejszych myślicieli tego ruchu uznaje się do dziś Michela Foucault, francuskiego socjologa, historyka i filozofa, choć on sam odżegnywał się od określania go mianem postmodernisty. Foucault często zgadzał się z wnioskami tego ruchu w zakresie swoich prac o źródłach władzy czy krytyki, jaką wyprowadzał wobec racjonalizmu i empiryzmu. W swoich tekstach szeroko krytykował systemy totalitarne, których powstania upatrywał się w odseparowaniu się elit od mas, desperacji uciskanych lub niedopuszczonych do głosu grup społecznych oraz podtrzymywaniu niepraktycznych jego zdaniem tradycji. Nie wzbraniał się również przed krytyką współczesnych dla siebie demokracji, w ramach których dostrzegał problemy takie jak uprzywilejowanie rządzących czy dyskryminacja mniejszości.
Czyli mamy z jednej strony w totalitaryzmie odseparowanie elit, desperację uciskanych i niepraktyczne tradycje, a z drugiej w demokracji uprzywilejowanie rządzących czy dyskryminacja mniejszości. To najbardziej rozwodniona wersja Foucaulta, o której słyszeliśmy. Jeśli się bardzo, ale to bardzo postara, to można go tak zinterpretować, ale dlatego, że Szymonowy opis jest tak ogólny, że pasuje do większości myślicieli politycznych. Na pewno trudno zrozumieć, co w tym takiego rewolucyjnego, zwłaszcza, że Foucault miał być jednym z tych groźniejszych postmodernistów. W ogóle, Szymon, gdzie ty tę szeroką krytykę totalitaryzmu widziałeś? Foucault jest dosłownie najbardziej znany z dwóch rzeczy. Krytyki nowoczesnej władzy w społeczeństwach demokratycznych i archeologii wiedzy. Miał wywalone na totalitaryzm, bo to była ta stara władza, a on opisywał nową. Szymon, czy to wciskanie wszędzie twojej narracji to jakiś performance postmodernistyczny?
Myśliciel twierdził również, że współczesne społeczeństwo jest więzione przez skrajny racjonalizm, który sprawia, że metody naukowe triumfują nad subiektywnymi odczuciami ludzi, co powoduje odizolowanie od społeczeństwa osób, które nie myślą w kategoriach przyjmowanych przez większość.
Te subiektywne odczucia ludzi brzmią trochę jak... głupi Foucault, uważa, że subiektywne odczucia są ważniejsze od metody naukowej. Dobra, tu nie chodzi tyle o racjonalność, co o normy i uznawanie pewnej formy subiektywności za rzeczywistą. Tu chodziło o rozum i... znów siebie zacytujemy z odcinka o Foucault.
Jest rozum. Znaczy, nie byle jaki rozum z Oelixa, a rozum. Taki, no, pisany wielką literą. Ten rozum jest uniwersalny dla każdego człowieka, opisuje świat taki, jakim on jest, no w ogóle wygląda na lepsze centrum władzy niż jakiś tam wymyślony Bóg. A sam rozum nie jest wymyślony, bo przecież rozum nam tak mówi. A my jesteśmy najbardziej rozumni na świecie, bo tym całym światem rządzimy. Nie rozumiesz? No to chyba nie jesteś rozumny, bo pewnie jesteś jakiś spoza Europy i w ogóle mało biały. I choć nie powinno się oceniać postaci historycznej według współczesnych kryteriów, to możemy oceniać nadal żyjące koncepcje. Innymi słowy, chcemy powiedzieć, że no, ten cały oświeceniowy rozum nie był aż taki super, jak się wydaje i wymagał sporych korekt, które nadal wykonujemy.
Generalnie to o tym aspekcie Foucaulta, czyli władzy normatywnej, zrobiliśmy całe wideo. O, tutaj. Nie ma nic o archeologii wiedzy, bo wiecie, nie umiemy opisać całego filozofa w 60 sekund. Rzućmy sobie okiem na źródła. Szymon linkuje tam dwie całe książki. Najpopularniejsze dzieło Foucaulta, Nadzorować i karać, oraz opracowanie Michała Herrera. Do tego wrzuca cały artykuł z Encyklopedii Filozofii Stanforda z zaznaczeniem fragmentu o Kancie i potencjalnej materialności idei. Konia z rzędem temu, kto znajdzie tam szeroko opisywane totalitaryzmy.
Ze strony artystycznej tego prądu myślowego warto przywołać nazwisko Rolanda Barthes, francuskiego krytyka literackiego. Ponownie jest to człowiek, który odżegnywał się od określania się mianem postmodernisty, jednak stworzył koncepcję, na której wielu myślicieli tego nurtu dzisiaj bazuje. Mowa o tak zwanej śmierci autora, a więc idei, wedle której intencja twórcy danego dzieła nie powinna wpływać na jego odbiór.
Okej, to jest dość poprawne. Śmierć autora jest łatwym i popularnym motywem. Szymon opisuje ją na przykładzie różnorodnych interpretacji filmu Taksówkarz, co też jest w porządku. jak na taką minutową prezentację jest okej. Chociaż warto byłoby zaznaczyć, że tu Barthes się nie kończy. Najczęściej w kontekście Barthesa mówi się chociażby o mitologiach, czyli o bogatych systemach znaczeń, które potrafią się zawierać w prostych znakach. Najbardziej sławny jest jego opis okładki francuskiego czasopisma, na której jest salutujący czarnoskóry żołnierz. Na powierzchni to prosty komunikat patriotyzmu. W rzeczywistości jednak wywołuje konkretny obraz Francji jako dobrodusznego opiekuna swoich byłych kolonii, które nie żywią już żadnego żalu i z oddaniem gotowe są jej służyć. A mówimy o tym dlatego, że Szymon często z tego korzysta, ale broni się, że przecież nic takiego nie powiedział. Na przykład w filmie o nazistach i ekologii opisuje tylko pewne fakty historyczne, mówiąc, że ekologia pochodzi z Niemiec, że ci sami ludzie byli powiązani z eugeniką i kończąc, to, że dana doktryna może nam obiecywać nawet najwspanialsze wizje świata, w którym żyjemy i nas samych, nie oznacza przecież, że jej ostateczne skutki nie będą opłakane. A, i miniaturka. Ale przecież nic nie powiedział o tym, że porównuje ekologów do największych zbrodniarzy w historii. I rzeczywiście, całe wideo jest stylizowane na obiektywne właśnie po to, aby wywołać kontrowersje. No ale dobra, bo znów będzie, że postmodernizm niszczy wszystko.
Zdaniem myśliciela, narzucanie swojej wizji innym, nawet przez autora, jest podstawowym narzędziem kontroli społecznej, która może być wykorzystywana do budowania wielkich narracji, takich jak religia, prawo czy moralność, które zgodnie z twierdzeniami postmodernistów nie są ani uniwersalne, ani niezmienialne.
Szymon, mordo, ale weź ty się czasem zatrzymaj na trochę i pomyśl, zanim coś napiszesz. Czy naprawdę tylko zdaniem postmodernistów prawo, religia i moralność są niezmienialne i uniwersalne? Może wyznawcy pewnych religii uznają je za uniwersalne, czyli takie, które powinny dotyczyć wszystkich, ale nawet oni zgodzą się, że religie się zmieniały. Nie postmoderniści to wymyślili. Takie podejście jest powszechne już od co najmniej 200 lat.
Jak więc widać, przedstawiciele postmodernizmu to osoby, które próbują kwestionować fundamenty, na których zbudowane są współczesne społeczeństwa, wychodząc z założenia, że są one przegniłe i prowadzą do pojawiania się licznych patologii i wykluczeń.
Nie. Postmodernizm wziął się stąd, że te modernistyczne fundamenty doprowadziły do II wojny światowej, bo wszyscy byli tak pewni siebie i swoich wielkich narracji.
Z tego właśnie powodu jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez przedstawicieli tego nurtu jest tak zwana dekonstrukcja. Pojęcie to stworzył francuski filozof Jacques Derrida w latach 60.
O Boże! Czy Szymon zamierza teraz opisać legendarnie najmniej przejrzystego filozofa w 60 sekund? No dobra, Derrida, speedrun any percent, czas start!
Który uważał, że twory kultury, a nawet słowa, nie mają znaczeń same w sobie, to znaczy nie są bezpośrednim wyrazem niejęzykowych emocji, doświadczeń czy przedmiotów, a jedynie nabierają sensu w kontraście do czegoś innego, na tle innych pojęć. Przez co każdą koncepcję, dzieło czy tekst da się rozłożyć, zdekonstruować, a następnie nadać im inne, odmienne znaczenie. W jego opinii systemami, jakie tworzymy, rządzą hierarchie, które ustalają określony porządek. W logice jedno zdanie może wynikać z drugiego, zaś w ramach języka jedne pojęcia określają inne. Zadaniem osoby, która przeprowadza dekonstrukcję, jest więc nie tylko zmienianie pojęć czy znaczeń funkcjonujących w ramach systemu, w jakim się porusza, ale także odrzucanie panującego w nim porządku oraz troska o to, by w miejsce dawnej hierarchii nie pojawiła się nowa.
O rany, co to było? Dostaliśmy jakiś biedastrukturalizm i, nie wiem, anarchoderidyzm? W źródłach Szymon wrzucił jakiś ledwie cytowany artykuł sprzed 30 lat, więc ciężko zrozumieć, skąd wyczytał takie bzdury. A cała reszta tekstu, no, jak wszystkie Szymonowe speedruny, ma sens tylko jeśli rozumiesz, czym jest dekonstrukcja. A do tego Szymon używa koszmarnego języka, od którego Derrida złapałby się za głowę. Czyli właśnie esencjalistycznego języka konkretnych rzeczy, które są same w sobie. Zmienianie pojęć, panujący w nim porządek, dawna hierarchia. Tu raczej chodzi o odkrywanie nowych powiązań, które w tekście istnieją, ale nie były widoczne w poprzednich odczytach. Odkrywanie nowych porządków, znajdowanie słabych punktów i pozornych par przeciwieństw, które w rzeczywistości nie do końca są przeciwieństwami. Wiem, to brzmi skomplikowanie, ale dlatego nawet nie zamierzamy tutaj tłumaczyć Derridy w kilka minut. Szymon dekonstrukcję kojarzy z niszczeniem czy zmienianiem znaczeń. Pewnie najbardziej lewackie. Ale ona nie polega na zmienianiu znaczeń, a na odkrywaniu nowych powiązań w tekście, których autor nie był świadomy. Sprawdzaniu, jak tekst pracuje na różnych poziomach i jak to wszystko można wykorzystać, aby zrozumieć go głębiej. Ważne jest też hasło Derridy, że wszystko jest tekstem. Czyli tekst stary i pozornie niezwiązany z tematem może dać nam wgląd w bieżące problemy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak to działa, odsyłamy ponownie do wideo o patriarchacie. O, tutaj, gdzie filozofka Carol Patman dekonstruuje umowę społeczną i biblijną historię stworzenia człowieka w taki sposób.
Otóż Filmer rozumiał patriarchat w bardzo, ale to bardzo dosłowny sposób. Jako władzę ojców, która wywodzi się od ojca przez duże O, czyli Boga. Bóg stworzył Adama, więc miał nad nim władzę rodzicielską. A potem taki Adam sobie spłodził dzieci i miał nad nimi władzę rodzicielską. A potem one spłodziły kolejne dzieci i tak to się ciągnęło. A królowie? To generalnie prawie to samo. Adam był pierwszym królem i potem tę władzę porozdawał. Generalnie król jest takim politycznym ojcem narodu. Ale Bóg stworzył też Ewę, więc czy ona też miała taką władzę? No, Bóg ją tam niby stworzył, ale nie, że tak całkiem od zera. W sumie to tylko trochę przekształcił żebro Adama. Wiecie, jak to jest. Moje żebro, moje zasady. Więc Adam miał władzę nad Ewą. Powstała władza patriarchalna, ale równolegle nie powstała władza matriarchalna. Można powiedzieć nawet, że kobietom tu nic nie zostało. W tej całej historii stwarzania to dwaj faceci odwalili całą robotę, włącznie nawet jakby z urodzeniem pierwszej kobiety. Wiecie, Bóg ojciec, człeczyna, normalna rodzina.
I co to znaczy, że ta dekonstrukcja pojęcia płodności i mocy tworzenia jest prawdziwą i słuszną interpretacją? Nie. Jest po prostu wersją Patman, która pomaga nam zrozumieć powstawanie patriarchatu. Ta wersja nie zastąpi historii stworzenia na lekcji religii, bo to zupełnie inny tekst i namysł nad czymś zupełnie innym. A co ważniejsze, tekst Patman też można zdekonstruować. Co do hierarchii, czyli tego anarcho-deridyzmu, to hierarchii w tekście nigdy nie da się znieść. Hierarchia to żywy taniec przeciwieństw, na którym opiera się nasza myśl. Kiedy będą przeciwieństwa, zawsze któreś będzie postrzegane jako główne, a drugie przeciwstawne. Na przykład w wideo Szymona głównym pojęciem jest esencjalizm, a przeciwieństwem strukturalizm, który on opisuje jako postmodernizm. Niestety często problem z hierarchiami jest taki, że wychodzi z nich dobro i zło. I tak u Szymona strukturalizm jest tym złem, które teraz chce zdekonstruować społeczeństwo. Poczekajcie tylko na dalszą część tego wideo. To samo przeciwieństwo funkcjonuje w naszym wideo. Dla nas to strukturalizm jest dobry, bo lepiej opisuje temat, a esencjalizm jest zły, bo Szymon przy jego pomocy zniekształca postmodernizm. I tutaj ktoś mógłby z tej perspektywy zdekonstruować nasze wideo, może znowu ustawiając esencjalizm wyżej w hierarchii. I każde takie powtórzenie pomaga nam osiągnąć jeden z celów dekonstrukcji. Zrozumienie, jak przeciwieństwo esencjalizm-strukturalizm działa, a nie po prostu postawienie swojego na wierzchu. Cześć, tu narrator z przyszłości. Jak mowa o samym słowie dekonstrukcja, to trochę przypał, bo Szymon. Ty ciągle używasz tego słowa, ale ono chyba nie znaczy tego, co myślisz, że znaczy. To fachowy termin i używanie go jako synonimu dla niszczenia brzmi równie głupio jak lata świetlne w zdaniu czekaliśmy całe lata świetlne. A dokładniej, według słownika PWN znaczy analiza tekstu polegająca na rozwarstwieniu jego semiotyczno-językowej budowy i odnalezieniu elementów dezorganizujących go w celu ujawnienia utajonych sensów. I możesz to, Szymon, przeczytać o tutaj, a mówimy dlatego, że nieco ponad 2 tygodnie później wypuściłeś wideo o Sarumanie, w którym mówisz...
Odpowiadając, ale wtedy biel przestaje być biała, a kto psuje jakąś rzecz, żeby lepiej poznać jej istotę, ten zbacza ze ścieżek mądrości. Gandalf nie krytykuje tu zmian samych w sobie, ale zmian, które niszczą to, co zastały. Zwraca uwagę, że to, co robi Saruman, to nie postęp czy poprawa zastanego porządku, ale raczej jego dekonstrukcja.
Szymon! Ty dosłownie 2 tygodnie wcześniej przygotowałeś ten tu materiał o pojęciu dekonstrukcji. Czy w trakcie researchu zdarzyło ci się natknąć na, jakby to powiedzieć, pojęcie dekonstrukcji? Czy tak szybko pisałeś scenariusz, że nie miałeś czasu zajrzeć choćby na Wikipedię? No, to może zrobić to o tutaj. Ale zaraz, przecież ty wiesz o tym pojęciu.
Jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez przedstawicieli tego nurtu jest tak zwana dekonstrukcja. Pojęcie to stworzył francuski filozof Jacques Derrida w latach 60.
Czy ty zapomniałeś o tym w 2 tygodnie? W każdym razie, można zrobić taki fajny myk, żeby w trakcie przygotowywania odcinka nauczyć się nowych rzeczy, Na przykład tego, o czym chcesz mówić z perspektywy autorytetu. I zapewniamy, uczenie się nowych rzeczy jest bezpieczne i nie będzie żadnym sarumanistycznym postępem za wszelką cenę. Dobra, koniec wstawki. Wracamy do przeszłości.
Z kolei artystycznym przykładem takiego sposobu myślenia może być twórczość Quentina Tarantino. Reżyser znany jest z tworzenia swoistych kolaży filmowych, w ramach których miesza ze sobą różne gatunki, motywy i zabiegi.
Dobra, teraz jesteśmy na 100% pewni, że Szymon nie ma pojęcia, o czym mówi w ogóle. A o tym przed chwilą to już zwłaszcza. Tak, kolaż jest postmodernistyczny, ale ni cholery nie ma nic wspólnego z Derridą. Ze wszystkich myślicieli najbardziej kojarzyłby się z nim Frederick Jameson i jego koncepcja, że wszystko w postmodernizmie jest kopią kopii i powtórzeniem. I pewnie coś takiego Szymon gdzieś wyczytał i stwierdził, że Tarantino jest postmodernistyczny, a i tak nikt nie zrozumie dekonstrukcji Derridy. Tylko, że Szymon jest lepszy przykład dekonstrukcji w popkulturze. Wiesz, jak się nazywa Szymon? Dekonstrukcja. Generalnie powstał cały rodzaj dzieł, które dekonstruują swój gatunek. Jednym z najsławniejszych filmów tego typu jest Krzyk, czyli dekonstrukcja gatunku slasher movie, która cały czas przygląda się temu, jak takie filmy działają. Bohaterowie oglądają slashery, znają wszystkie niepisane zasady i starają się do nich stosować. W ten sposób film pokazuje, jak działa gatunek slasherów, jakie napięcia w nim panują, jakie są podstawowe elementy i jaka struktura wyłania się z tego gatunku. Oczywiście tego typu dzieła istniały już od zarania, istnienia dzieł. Jednak Derrida pokazał, jak dokonywać takiej dekonstrukcji lepiej. I, jak się okazuje, dzięki dekonstrukcji, którą wykonał Krzyk, mamy lepszy slasher. A nie jak chciałby Szymon, że po zdekonstruowaniu przestały istnieć slashery czy kino w ogóle. Dobra, podejrzewaliśmy, że te analizy popkultury są słabe, ale żeby aż tak...
Należy też nadmienić, że nierozerwalnym narzędziem, który towarzyszy dekonstrukcji, jest również powszechny pastisz. Poprzez zderzanie ze sobą niepowiązanych konwencji czy stylistyk, postmodernizm tworzy przed naszymi oczami często zniekształconą wizję świata. Myśliciele tego prądu często stosują ironię, aby podkreślić absurdalność idei czy tworów. Z jednej strony może to przykuć uwagę osób postronnych, które zainteresują się niecodziennym przedstawieniem realiów, w jakich egzystują, a z drugiej może ukazać pozorność lub nietrwałość konwencji, w ramach których funkcjonujemy na co dzień. Wszystko w celu umocnienia krytyki wobec koncepcji modernistycznych i dalszego ich osłabiania.
Oho, i mamy te barcowskie mitologie. Krytyka koncepcji modernistycznych jest tutaj przedstawiona jako rzucanie koktajlem Mołotowa w policję. A, i jako czerwone flagi. Czyli pod pozornie prostymi zdaniami i obrazami czai się cała przestrzeń znaczeń postmodernistycznego neomarksizmu. Ewidentnie wchodzimy w petersonowsko-hicksowsko-karoniowską część wideo. A swoją drogą, Szymon, ja rozumiem, że ty możesz mieć względem nas jakiś kompleks, ale zapewniamy, nie. Uprawianie filozofii postmodernistycznej nie polega ani na Mołotowach, ani na bejsbolach. Nawet czerwoną flagę trudno uświadczyć, bo... Wiesz, marksizm to kolejna wielka narracja.
Okazuje się jednak, że metody postmodernistów mogą też obracać się przeciwko im samym. Krytycy tego ruchu dostrzegają, że przez niepoważne traktowanie czy przedstawianie modernistycznych idei w sposób przesadzony, wiele osób może odbierać ruch postmodernistyczny jako niepoważny. Taką opinię wyraża choćby niemiecki filozof i socjolog Jürgen Habermas, który w latach 80. wdał się w polemikę z przywoływanym już wcześniej Jacquesem Derridą. Habermas twierdzi, że wieloznaczność koncepcji Francuza powoduje, że niemożliwe staje się stosowanie ich jako narzędzia do krytykowania postaw czy zjawisk społecznych, gdyż te mogą zawsze zmienić swoje znaczenie w zależności od intencji krytykującego badacza.
Tak, to brzmi jak coś, co Habermas mógłby powiedzieć. Więc choć nie sprawdzaliśmy, możemy to przyklepać. Przy okazji, warto zauważyć, że po akademickiej kłótni Habermas i Derrida się zaprzyjaźnili. Więc najwyraźniej istnieje możliwość dialogu nawet z najstraszniejszym z postmodernistów.
Do tego postmodernistom często wytyka się, że operują w sposób, którego zasadność jest nieweryfikowalna.
Okej, i od tej pory nie dowiemy się, kto krytykuje, więc znając Szymona, będzie to Peterson i pozostali, o których mówiliśmy na początku wideo. Od teraz będzie też wielki problem z wrzucaniem wszystkich postmodernistów do jednego wora, czyli zabiegiem, którego mogą dokonać tylko ludzie nieogarniający postmodernizmu.
Gdyż dąży on do odrzucenia systemów, których wykorzystanie pozwalałoby na weryfikację poprawności idei. Jeśli na przykład odrzucimy metodologię naukową, to nie można jej zastosować do sprawdzenia, czy postmodernizm nie działa przypadkiem wbrew mechanizmom rządzącym światem.
Co? To chyba najgorsze zdanie, jakie Szymon kiedykolwiek wypowiedział. Parafrazując fizyka Wolfganga Pauliego, to nie tylko nie jest poprawne, to nawet nie jest błędne. Częścią jego zła jest to, że na powierzchni wygląda dobrze, ale to znowu lament alchemika. Po pierwsze, jak ktoś mówi o stosowaniu metodologii naukowej do badania nurtu filozoficznego, to nie ma pojęcia ani o filozofii, ani o metodologii naukowej. Postmodernizm to nie jest jakaś prosta hipoteza, którą można przetestować, a pewien sposób myślenia. Więc to trochę jakby powiedzieć, czy na przykład język polski nie działa wbrew mechanizmom rządzącym światem. W języku polskim, podobnie jak w postmodernizmie, tylko wyrażamy pewne zdania i to te zdania mogą być sprawdzalne. Na przykład można sprawdzić, czy zdanie kiedy pada deszcz jest mokro przystaje do rzeczywistości, natomiast nie można sprawdzić, czy do rzeczywistości przystaje samo tworzenie zdań w języku polskim, bo można w nim tworzyć zdania i prawdziwe, i fałszywe, i sprzeczne, i pozbawione sensu. To pierwsze pół. Po drugie pół, zróbmy sobie podróż do wnętrza Szymona, aby zrozumieć, jak postrzega rzeczywistość i prawdę. Otóż Szymon jest katolikiem, więc zapewne wyznaje tak zwaną klasyczną koncepcję prawdy Arystotelesa i świętego Tomasza. Prawda to zgodność rzeczy z intelektem. Na pierwszy rzut oka wydaje się to mieć sens, bo jeśli na przykład mam na biurku kubek, to o nim mogę myśleć prawidłowo albo nieprawidłowo. Ale w głowie mam myśl, a na biurku stoi przedmiot fizyczny. To zupełnie różne kategorie bytów. Jak mogę przyłożyć jedno do drugiego? Katolicyzm odpowiada, otóż ja mogę myśleć i rozumieć świat tylko dlatego, że stworzył go rozumny Bóg. Bóg rozumie wszystko, co istnieje, a wszystko istnieje tylko o tyle, o ile jest rozumne dla Boga. Czyli kiedy moje myśli na temat kubka będą odpowiadać myślom Boga na temat kubka, to będą prawdziwe. Nauka poznaje te prawa, które Bóg już tam do świata włożył. Brzmi to trochę jak kreacjonizm i jest na to też odpowiedź ewolucyjna. Świat jest dla nas zrozumiały, bo tylko tak możemy w nim przetrwać. Na przykład mamy dwa małpoludy. Jeden z nich uważa, że warto jeść owoce albo mięso mamuta, a drugi, że warto jeść szum wiatru albo koncepcję dobroczynności. Nie trudno zgadnąć, że tylko ten pierwszy odniesie sukces ewolucyjny. Czyli nasze rozumienie świata jest ewolucyjnym wytworem tego, że w nim istniejemy. Teraz można zadać pytanie, czy odkrywamy zasady istniejące w świecie, czy tylko konstruujemy jakiś sposób myślenia, który pomaga nam w tym świecie przetrwać. A prawdziwe zasady rządzące światem mogą być nie do zrozumienia dla naszych przerośniętych małpich mózgów. Ale jak Was interesują dalsze takie rozkminki, to polecamy nasze wideo o filozofii kuców. O, tutaj. A teraz wróćmy do Szymona. Jego myślenie można prześledzić tak. 1. Jeśli istnieją prawa umieszczone w świecie przez Boga oraz 2. Skoro postmodernizm odrzuca istnienie tych praw, to 3. Nie można potwierdzić zgodności postmodernizmu z tymi prawami. Tyle, że Szymon z pierwszego jeśli robi skoro. W swojej wszechwiedzy nawet nie wie, że wyznaje klasyczną koncepcję prawdy, a po prostu przedstawia ją jako jedyną możliwość. Więc nic dziwnego. Dla niego postmodernizm będzie, nie wiem, końcem świata. A w dalszej części wideo będzie tylko gorzej. Znacznie gorzej.
Niektórzy myśliciele wskazują nawet, że podczas gdy postmoderniści wytykają patologię zastanych systemów, to ziszczenie się ich wizji w całości mogłoby paradoksalnie poskutkować unormalizowaniem się tego, co sami krytykują, gdyż nie istniałby żaden powszechny system mogący wskazywać, że coś jest dobre lub złe.
I znowu mamy ten krzyk alchemika, że gdyby uznać, że transmutacja nie istnieje, to zostalibyśmy ze światem, w którym nic się nie może zmienić.
Wśród krytyków idei postmodernistycznej znajdziemy także głosy, iż jest to idea przyjazna ruchom dążącym do rewolucji społeczno-kulturowej. I nie powinno to raczej nikogo zaskakiwać. Jako że grupy te zabiegają o zniesienie starego porządku, który w ich mniemaniu jest niesprawiedliwy czy opresyjny, to naturalnie zgrywa się to z postulatami postmodernistów. Jest to jednak zawsze sojusz dość ulotny, bowiem wraz z burzeniem zastanego porządku kulturowego, rewolucjoniści próbują wprowadzać nowy z ich własnymi zasadami, co oczywiście nie współgra z ideą filozoficzną stojącą u podłoża postmodernizmu.
I znowu, jak dla Szymona coś nie jest wykute w skalę albo stworzone przez Boga, to nie ma prawa bytu. Co to w ogóle ta postmodernistyczna podstawa filozoficzna? To, że wszystko można kwestionować? To możemy po prostu wprowadzić te zmiany do systemu i dalej kwestionować system, bo tak ewoluuje nasza cywilizacja, Szymon. Teraz będziemy przeskakiwać pewne fragmenty, bo tę samą krytykę powtarza do znudzenia.
Z tego powodu, mimo iż postmodernizm funkcjonuje na innej płaszczyźnie...
Czekajcie, bo ja nie mogę z tego stokowego wideo wydzieranych gości z baseballem, którzy idą przez sklep komuś naklepać. Aż zobaczymy, co Szymon ma dokładnie na myśli.
To może być wykorzystywane jako narzędzie i intelektualna podkładka dla dysydentów politycznych i ruchów o charakterze wywrotowym.
Dysydent? Za PWN? Człowiek przeciwstawiający się panującej władzy, represjonowany z tego powodu. Wywrotowy, za PWN, mający na celu obalenie istniejącego ustroju lub władzy. Czyli co, tak wyglądają ludzie, którzy chcą, nie wiem, obalić PiS? Albo którzy walczyli z komuną? Kurde! A może ten kanał to jest portfolio Szymona, na którym on chce się dostać do TVP? Zauważ mnie, Kurski Senpai, zauważ mnie!
Z kolei w kategoriach sztuki postmodernizmowi zarzuca się też, że odrzuca ideały, jakie przyświecały artystom w przeszłości, takie jak ukazywanie piękna czy kierowanie ku wyższym wartościom. Jako że wszystko jest wieloznaczne, a narzucanie ludziom uniwersalnej wizji jest niewłaściwe, postmoderniści mają tworzyć sztukę, która nie ma jasno określonego kierunku rozwoju, co może z kolei przyczyniać się nie tylko do jej zubożenia, ale także do jej łatwej komercjalizacji.
Może, ale nie musi. Jako kontrę możemy za to przedstawić dewocjonalia, które mają jasno określony kierunek rozwoju, a potrafią być komercyjne jak cholera. Swoją drogą, przepraszamy wszystkich, którzy znają choć trochę historię sztuki, że musieli usłyszeć określenie sztuka o jasno określonym kierunku rozwoju. Bo wiecie, najwyraźniej z takim malarstwem to jest tak, że robiło się coraz bardziej realistyczne, aż wreszcie dotarło do fotorealizmu. I teraz już nic innego się nie maluje, bo to byłby krok wstecz. Nie pokazujcie Szymonowi impresjonizmu, bo jeszcze powie, że to też postmodernizm. Żarty żartami, ale my tu mamy problem z terminami modernizm i postmodernizm, którymi będzie też zaraz rzucał. Dla Szymona Gustav Klimt, Pablo Picasso czy Henri Matisse to pewnie klasyfikowaliby się do postmodernizmu, bo nie wpisują się w ten jasno określony kierunek rozwoju. Tyle, że żaden taki kierunek nie istnieje, bo to jest po prostu coś, co wyznaczamy sobie długo po tym, jak powstały dane dzieła i jedne przyjęły się, a inne nie. To jest jednak wnioskowanie po fakcie. Wspomniany wcześniej impresjonizm powstał w reakcji na realizm pierwszej połowy XIX wieku, ale trudno stwierdzić, że wynikał z niego w jasno określonym kierunku.
Wielu wskazuje również, że może to osłabiać znaczenie sztuki w oczach odbiorców, gdyż ta nie próbuje się konfrontować z poważnymi koncepcjami i ideami wytwarzanymi przez naukę czy filozofię, a staje się jedynie jednym z elementów świata codziennego, któremu nie warto poświęcać większej uwagi.
O proszę! I tu mamy prawie cytat z jednego ze źródeł, i to nawet z podaną stroną, bo jak się okazuje, nie mówi tak wielu, tylko jedna osoba. A na dodatek nie mówi tak, tylko inaczej. Zobaczmy, jak to było w oryginale. Postmodernistyczna sztuka w tym sensie nie chce już konkurować z nauką czy filozofią, stara się raczej z nimi flirtować. Często żartobliwie, tak jak flirtuje z kulturą masową i kiczem, wydaje się, iż stara się ona sprzedać na dwóch płaszczyznach jednocześnie. Na płaszczyźnie wyrafinowanej, erudycyjnej gry z tradycją, której pełne rozszyfrowanie wymaga uruchomienia przez odbiorcę rozległej kompetencji estetycznej, filozoficznej, historycznej, a czasami nawet naukowej. Na płaszczyźnie zmysłowej przyjemności estetycznej, odwołującej się do radości obcowania z opowieścią, intrygą, melodią czy malowidłem. Szymon znów przegrał wojnę idei ze swoimi źródłami. Wniosek jest odwrotny od tego, co powiedział. Po prostu sztuka postmodernistyczna nie stara się tłumaczyć ludziom rzeczy jak krowie na rowie, tylko z jednej strony ma wymagać zaangażowania intelektualnego, a z drugiej ma sprawiać przyjemność. Ale dobra, jeśli postmodernizm wymaga kompetencji estetycznej, filozoficznej, historycznej i naukowej, to twórczość Szymona zdecydowanie nie jest postmodernistyczna.
Patrząc na to wszystko, warto raz jeszcze odwołać się do początku materiału i zadać sobie pytanie, czy postmodernizm jest faktycznie tak powszechny we współczesnym świecie oraz czy jego skutki są naprawdę tak fatalne, jak niektórzy chcieliby nam to przedstawić. Z jednej strony można by przyznać rację osobom, które twierdzą, że postmodernizm może doprowadzić do potencjalnie niebezpiecznych zmian społecznych.
Dobra, bo pojawił się Krzysztof Karoń, a scenarzysta zmarnował kiedyś kilka godzin swojego życia na obejrzenie jego całej historii marksizmu. Wniosek, jedyne co Karoń podaje dobrze, to tytuły, nazwiska i daty. Ale nawet minimalna znajomość dowolnej z omawianych książek pokazuje, że gość zmyśla na potęgę. W skali wiarygodności dajemy mu mocne Sanjaya na 10.
Już sam fakt, że postuluje on odrzucenie norm, którymi kieruje się społeczeństwo, takich jak moralność czy prawo, nie proponując nic w zamian, może budzić zrozumiałe obawy.
Z drugiej strony, to, że chemia odrzuca możliwość transmutacji pierwiastków, nie proponując nic w zamian, może budzić zrozumiałe obawy. Nie, Szymon, po prostu ty nie rozumiesz, jak działają reakcje chemiczne, Szymon. Bo w nie wierzysz, Szymon.
Jednakże można na postmodernizm spojrzeć także z innej strony. Zważywszy na to, że zrealizowanie idei postmodernistycznych w 100% jest praktycznie niemożliwe, to chociaż elementy takiego myślenia mogą mieć ważną rolę w kształtowaniu się współczesnych trendów i idei. Owszem, postmodernizm nie kreuje sam w sobie alternatyw dla koncepcji czy mechanizmów, jakie rządzą naszym społeczeństwem, może jednak pomóc spojrzeć na nie pod innym kątem, czy wytknąć w nich niedostrzegane wcześniej problemy.
Okej, a teraz krótki poradnik, bądź neutralny z Szymonem. Krok 1. Bierzesz dwa postulaty, jeden mniej rozsądny, drugi bardziej. Najpierw przedstawiasz ten mniej rozsądny taki, jakim jest. Następnie przedstawiasz absolutny chochoł drugiego i wreszcie, jako swój zdrowy środek, ten prawdziwy drugi postulat. Wyjaśnijmy, o co chodzi, na prostym przykładzie. Chwilkę tylko. Zarzucę jakieś tanie stoki w tło, abyście poczuli klimat typowego wideo wojny idei. O! Idealnie. Załóżmy, że znajomy chce nas zaprosić na grilla. Z jednej strony możemy odmówić i wtedy zapewne będziemy głodni. Jednak z drugiej strony próba przyjęcia zaproszenia na grilla w 100% spowoduje, że zgrillujemy całą żywność na świecie. A wtedy dojdzie do załamu ludzkiej cywilizacji. Dlatego jeśli chcemy przyjąć to zaproszenie, bardzo ważne jest, aby pamiętać, iż należy grillować tylko skończoną ilość jedzenia, najlepiej taką, jaką będziemy w stanie spożyć. Tak, to pełne wprowadzenie postmodernizmu brzmi równie głupio jak zgrillowanie całego jedzenia na świecie.
Co pozwala przedstawicielom dziedzin naukowych, politykom czy innym osobom mającym wpływ na kształtowanie się życia społecznego na analizę ich problemów oraz wypracowywanie nowych rozwiązań, które będą bardziej użyteczne od tych, które zastaliśmy pierwotnie.
Dokładnie o to w postmodernizmie chodzi! Jezu! To Szymon wymyślił sobie, że oni chcą wprowadzać system oparty o... nie wiem, rzucanie mołotowami w policję, a potem to policja zacznie rzucać mołotowami i... nie wiem, wpiszą mołotowy do konstytucji.
Już drugi raz się zagotowałem.
Ja chcę przerwy.
Skończyła mi się yerba.
Muzykę metalową czy hip-hopową u ich początków można było określić jako pewien sprzeciw wobec zastanych kanonów muzyki. Co jest też dobrym przykładem tego, że rozpoczynając jako bunt, oba te gatunki z czasem wytworzyły własne, alternatywne wobec głównego nurtu normy i kanony, które znalazły swoich odbiorców. Tak więc można powiedzieć, że gatunki te startując z idei postmodernistycznych, po jakimś czasie zgodnie z ideami modernistycznymi wypracowały własne narracje.
Tu Szymon zrównał bunt z postmodernizmem i stwierdził, że jak się coś buntuje, to musi być postmodernistyczne, a jak coś tworzy kanony, to musi być modernistyczne. Nie wiem, może to jakaś ostra dekonstrukcja par przeciwieństw, ale jest to jednak nadużycie tych pojęć. Znaczy, doceniamy jakąś chęć oryginalnej myśli, ale filozofia ma też pilnować precyzyjności użytych pojęć, a nie tylko mówić, co nam się właśnie fajnie w głowie połączyło. Bunt to bunt, kanony to kanony.
Można się oczywiście o to spierać, ale z dokonań postmodernizmu, choć być może nieświadomie, skorzystał nawet sam J.R.R. Tolkien. Oczywiście nie przynależał on do tego ruchu, jednak przez wzgląd na to, że postmoderniści ukazali, że nie tylko można burzyć pewne bariery istniejące w literaturze, ale także budować na nich coś zupełnie nowego, Tolkien mógł dać nam świat śródziemia. Gdy dotrzemy do posłowia Władcy Pierścieni, dowiadujemy się, że tak naprawdę mogliśmy zapoznać się z przekładem Czerwonej Księgi Marchii Zachodniej, a więc Kroniki Hobbitów sprzed tysięcy lat. Jest to oczywiście fikcja, gdyż żadna taka kronika w rzeczywistości nie powstała. Tolkien wykorzystał tutaj metodę postmodernistycznego pisarza, Jorge Luisa Borges, znaną jako technika fikcyjnego manuskryptu. Dodatkowo, Tolkien, aby nadać swojemu światu większego realizmu, wytworzył wokół swoich książek dokumentację, która miała opisywać realia, tradycje, wierzenia, czy nawet politykę sprzed tysięcy lat, łącząc dwa niewspółgrające gatunki, by dać nam coś unikatowego.
To kolejna nietypowa analiza. Czy naprawdę to jedno zdanie do tego z posłowia ma tak wpływać na całe dzieło? Czy nie ma lepszego przykładu? Otóż ten przykład jest wzięty ze strony wydawnictwa szkolnego PWN. Szymon wybrał ten fragment z Tolkiena, bo... miał 3 dni do zrobienia tego wideo, a to jest wręcz przeczytane z tej strony. A szkoda, bo strona wspomina też o Wiedźminie, który jest wręcz doskonałym tekstem postmodernistycznym od deski do deski. Ale o takie rzeczy to męczcie kogoś, kto się na tym zna. Może mistycyzm popkulturowy? A w sumie...
Ej, Misty! Powiedziałbyś parę słów o Wiedźminie? A to chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Masz. Siadaj.
Okej, dzięki. No, wygodne to krzesło. Więc to tak czuje się człowiek na kanale, który ma ponad 5000 subskrybentów. Okej, zajmijmy się Wiedźminem. Mówiąc Wiedźmin, mam tu na myśli cykl opowiadań i powieści autorstwa Andrzeja Dajcie mi pieniądze z góry Sapkowskiego. Wiedźmin jest fantastycznym przykładem postmodernistycznego tekstu kultury. I to już na poziomie motywów przewodnich. Jednym z głównych tematów sagi o Geralcie z Rivii jest dekonstrukcja binarności między ludźmi i potworami, reprezentującymi odpowiednio ład i chaos. W postmodernizmie binarnością nazywamy dwie rzeczy, które uznajemy za swoje przeciwieństwa, np. ogień i woda, albo dobro i zło. Geralt jako wiedźmin, czyli mutant, od dziecka przystosowany do walki z potworami, wymyka się temu podziałowi i samym swoim istnieniem go kwestionuje. Drida nazywał takie jednostki nierozstrzygalnościami. Sapkowski używa postaci Wiedźmina, by w jeszcze większym stopniu kwestionować binarność między ludźmi i potworami, między ładem i chaosem. Na kartach cyklu spotykamy zarówno ludzi, którzy zachowują się niczym potwory, jak i potwory, które mają w sobie wiele człowieczeństwa. W ten sposób zdekonstruowany jest zero-jedynkowy podział, a narracyjna rzeczywistość okazała się znacznie bardziej skomplikowana i ciekawsza. Kolejnym motywem przewodnim Wiedźmina jest kwestia tożsamości. Tu na pierwszy plan wychodzi Ciri. Bohaterka od początku cyklu zmuszana jest do przyjmowania różnych tożsamości. Księżniczki, uciekinierki, wiedźmińskiej czeladniczki, czarodziejki, bandytki, gladiatorki, by ostatecznie nie przyjąć żadnej z nich, tylko stać się indywidualną osobą o własnej podmiotowości. Ciri, jak każde z nas, jest nieesencjalna. Nie da się jej zamknąć w jednej roli narracyjnej. Świat Wiedźmina również jest postmodernistyczny, ponieważ czerpie z wielu różnych estetyk, kultur i konwencji narracyjnych. Na przestrzeni cyklu bohaterowie napotykają takie istoty jak dżiny, wywodzące się z kultury arabskiej, jednorożce, które wywodzą się z mitów południowej Azji oraz smoki. Historia zabiera nas do fikcyjnych królestw wzorowanych na XVI-wiecznej Europie, renesansowej Anglii, średniowiecznej Skandynawii oraz polskiej wsi. Fabuła często zabiera nas do odległej przyszłości, przeszłości, a nawet do światów równoległych, gdzie Ciri spotyka Galahada z opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu. Mógłbym tak jeszcze długo, ale nie chcę kanibalizować wideo eseju chłopakom z Myśleć Głębiej. Podsumowując, saga o Wiedźminie jest fantastycznym przykładem postmodernistycznego tekstu kultury. A jeszcze jedna taka uwaga na sam koniec. Chłopaki przechwalają się tym, że wymyślili glanowanie Szymona z Wojny Idei, a tymczasem ja już robiłem to w 2019 roku w marcu.
Dobra, kochani. Czas na morał. Przekonamy się, na czym polega równowaga w podejściu do postmodernizmu.
Poza tym, nie trudno się domyślić, że jeśli nawet udałoby się nam hipotetycznie zburzyć fundamenty modernistycznego świata, to na ich miejscu naturalnie powstałyby nowe.
Czy Szymon naprawdę myśli, że postmodernizm jednak nie może spowodować całkowitego upadku jakiejkolwiek ludzkiej zdolności do samoorganizacji? Że nawet gdyby postmoderniści mogli zrealizować swe niecne plany, to ludzkość nadal byłaby w stanie coś tworzyć? Widzicie już chyba teraz, czemu wzięliśmy taki absurdalny przykład ze zgrillowaniem całego jedzenia na świecie.
Można więc stwierdzić, że postmodernizm to idea, której realizacja w pełni może budzić uzasadnione obawy.
Można więc stwierdzić, że grillowanie to idea, której realizacja w pełni może budzić uzasadnione obawy.
Sama wizja całkowitego oderwania się od tradycji, kultury czy metod, którymi kierujemy się na co dzień, byłaby szokowym doświadczeniem dla społeczeństwa.
Sama wizja braku żywności spowodowanego zgrillowaniem wszelkiego pożywienia na świecie byłaby szokowym doświadczeniem dla społeczeństwa.
Wszystko więc zdaje się rozbijać o jedno pytanie. Do jakiego momentu pragniemy słuchać sugestii myślicieli i artystów postmodernistycznych? Wszystko więc zdaje się rozbijać o jedno pytanie.
Do jakiego momentu pragniemy słuchać sugestii znajomego, który chce zgrillować całe jedzenie na świecie? Dobra, pośmieszkowaliśmy sobie, a teraz. O co chodzi z tym, że Szymon tak często mówi o tym, na czym się nie zna? Otóż Szymon najzwyczajniej w świecie spamuje algorytm YouTube. I to spamowanie jakoś działało mu do września 2020, kiedy to jakiś mały kanał z ledwo setką subskrypcji za pasem postanowił, tak dla jaj, zrobić odpowiedź. No dobra, Nazwex wypuścił swoje pierwsze wideo miesiąc wcześniej, a Misty Pop, jak się okazuje, półtora roku, więc nie mówimy, że byliśmy jakimiś pionierami tutaj, ale jakoś od tego września ludzie postanowili wziąć go do szkoły i stawiać go coraz częściej pod tablicą. Playlista w opisie. Więc nie mówimy, że to nie my. I teraz wydawałoby się, że Szymon powinien wziąć sobie do serca tę krytykę i postawić na jakość przekazu. Ale zamiast tego postanowił po prostu spamować więcej. W rezultacie mamy takie koszmarki jak ten tutaj, gdzie bierze temat, na którym się nie zna, skleca go z przeinaczonych wypowiedzi, dodaje swoje teorie spiskowe o upadku cywilizacji i cyk! 3 dni spokoju! Pora na CS-a! Może problem polega na tym, że Szymon wybiera na niczym głębiej się nie znać, a do wideo wprowadza osobowość i charyzmę syntezatora mowy, więc nie może mówić ani o ciekawych rzeczach, ani w ciekawy sposób. Pozostają tylko ciekawostki. A te, jak widać po tematach ostatnich wideo, skończyły się jakiś czas temu. Ale Szymon, jak już nie chcesz traktować swoich widzów na poważnie, a chcesz mieć spokój, to proszę wróć do tych swoich analiz popkultury. Zrób, nie wiem, wiara, nadzieja i miłość, moralność w atomówkach. A obiecujemy, że tam cię zostawimy w spokoju. Sponsorem tego odcinka była literka P, jak Patronite. Masz dosyć kiepskiego poziomu debaty w polskim internecie? Męczą cię kolejne filmiki, które mają orać logiką i faktami, a tak naprawdę są kompendium założeń i kiepskich argumentów. Nas też, dlatego już dziś możesz nam dać swoje pieniądze i wesprzeć nas w naszej wspólnej walce z YouTube'owymi półgłówkami. Czy to jednorazowe datki, czy stałe wsparcie. Jeśli masz wolne parę monet, to w opisie znajdziesz linki, jak możesz nam je przekazać. Nie przesłyszałaś się. Powiedziałem parę monet. Co znaczy, że każdy może zostać naszym patronem. Nawet ty, randomowy widzu z wykopu. A jeśli poniesie cię melanż w sponsorowaniu i zagościsz na drugim lub kolejnym szczeblu, to wtedy z przyjemnością przeczytam twoje imię swoim seksownym głosem. W podziękowaniach co dłuższych odcinków. Tak jak dziękuję teraz tym pięknym osobom. Grzegorz Wiśniewiecki, Gami, Jan Lercher, Kowi BZ, M, Mariusz Wo, Patrycja, Praptak, Sachi oraz Sushi. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla was wszystkich za obejrzenie. Ja nie będę przedłużał, więc tylko przypomnę, że jest nam bardzo miło, kiedy polubiacie nasze materiały i je udostępniacie dalej. Więc róbcie tak dalej. Dzięki. No, to tyle na dziś. Trzymajcie się i do następnego, mam nadzieję, krótszego wideo. Pa!